A ja już oddaję głos do Krakowa, w Krakowie na posterunku, jak zawsze, ksiądz Maciej Gawlik i jego goście. Szczęść Boże, księże Macieju.
Szczęść Boże, panie Stasiu, szczęść Boże słuchaczom, szczęść Boże gościom, szczęść Boże wszystkim Józefom, szczęść Boże wszystkim, którzy dzisiaj oglądali, emocjonowali się mistrzostwami świata w lekkoatletyce w Belgradzie. Niestety nie mamy medalu dzisiaj. No, jutro może sypnie coś. W każdym razie szczęść Boże wszystkim, tak jak zawsze w trzecią sobotę miesiąca. Udaje nam się, Stasiu, drogi, zobacz, tę trzecią sobotę dotrzymać.
No dlatego, że nie mamy w trzecią niedzielę miesiąca pielgrzymki do Maria Cooking.
A, to jest to. Gdyby była, to byśmy przełożyli. W studio witam od razu Dagmarę z Wiednia. Szczęść Boże, Dagmarko.
Cześć, witam wszystkich.
Żona i matka w tej kolejności. No i pracownik dzielny Caritasu w Wiedniu. Dobrze mówię?
Tak.
I Magdalena, moja siostra z Kaszub. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja również z życzeniami na świętego Józefa dołączam do tej audycji.
Dla wszystkich panów szczególnie chyba, co? Bo to.
Tak, też.
Niech to będzie patron.
Ale nie wyłączajmy kobiet, nie wyłączajmy z tego.
No Józefiny są Józefiny. Już może rzadko, ale...
No, oczywiście.
Józie.
I ta duchowość dla wszystkich jest bardzo...
Tak. Dzisiaj nawet usłyszałem bardzo ciekawe stwierdzenie. Pewnie słyszeliście już to kiedyś nie raz. Przynajmniej nie wiem, czy pierwszy raz, ale mnie to uderzyło. Mianowicie, że Józef wziął na siebie grzech, domniemany grzech Maryi. Znaczy wolał, przyjmując ją do siebie, chciał wziąć na siebie to, że to z jego winy się stało, że ona zaszła w ciążę. Był gotów przyjąć no miano rozpustnika takiego, człowieka, który nie uszanował tej czasu czystości. Wolał to, niż żeby Maryi się jakaś krzywda stała. Więc...
I dobrze, bo jemu ukamienowanie za to nie groziło, prawdopodobnie. Tak. No tak. Dobrze.
Taki był człowiek. Mało rzadko w tym kontekście o nim myślimy chyba. Ale my dzisiaj o Józefie nie będziemy mówili. Serdecznie zapraszam słuchaczy, którzy są przy głośnikach o otwarcie Ewangelii Janowej. Mianowicie jest to ostatni w ogóle odcinek z cyklu uczty. Nie wiem, czy będzie nam dane jeszcze, czy pan kierownik radia nam jeszcze udostępni tutaj szerokie te dane, no czas antenowy, bo chcemy nowe cykle tutaj tworzyć.
Proszę księdza, od razu mówię zawsze, o każdej porze dnia i nocy.
Niesamowite to jest. Ja zawsze wiedziałem, to radio jest niezwykłe. Ale dzisiaj ostatnia uczta u przyjaciół Jezusa w Betanii. Jana, Ewangelia, rozdział 12. Weźmy sobie przekład paulistów naszych, polskich i przeczytajmy to, co tam jest napisane. 6 dni przed świętem Paschy Jezus przyszedł do Betanii, gdzie przebywał Łazarz, którego wskrzesił z martwych. Tam urządzono dla niego przyjęcie, podczas którego Marta usługiwała, natomiast Łazarz był jednym z tych, którzy siedzieli z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt pachnącego i drogiego olejku nardowego, namaściła nim stopy Jezusa, po czym wytarła je własnymi włosami. A woń olejku napełniła cały dom. Wtedy odezwał się Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, a pieniędzy nie rozdano ubogim? Powiedział to jednak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. Mając bowiem sakiewkę, zabierał wkładane do niej datki. Jezus więc rzekł do niego, zostaw ją w spokoju. Ona przechowała go na dzień mojego pogrzebu. Ubogich bowiem stale będziecie mieć u siebie, mnie natomiast nie będziecie mieć zawsze. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że Jezus tam przebywa. Żydzi przyszli jednak nie tylko ze względu na Jezusa, lecz także, aby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Stąd wyżsi kapłani postanowili zabić również Łazarza, ponieważ wielu Żydów nawracało się z jego powodu i wierzyło w Jezusa.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Tak, przed ostatnią Paschą Jezusa odbyły się dwie urządzone dla Niego uczty w Betanii. I szczególnym takim obrzędem w czasie tych uczt dla nas dzisiaj, no, czytelnym o tyle, że na szczęście liturgia zachowała go do dzisiaj, jest, no może nie dokładnie zachowała, ale to obmycie nóg z ostatniej wieczerzy Jezusowej jest powtarzane w kościołach do dzisiaj. To istotnym momentem tych uczt było namaszczenie nóg Jezusa. Co wy na ten obrzęd? Czy on nie jest według dzisiejszych kryteriów zbytnio chyba radykalny, za mocny? Dzisiaj raczej akcentujemy równość w kościele. Ktoś komuś nogi? No nie. Chyba, że tylko Wielki Czwartek księdzu. A i to tak, i ksiądz, przepraszam, innym. Ksiądz innym, że nie, że wróć. To jest oczywiście zupełnie inaczej. Ksiądz jako Jezus obmywa nogi uczniom. I tutaj są opory, bo ludzie niezbyt chętnie dają się wybrać do tego obrzędu.
No kiedyś była to wielka chluba, żeby w kościele, czy w czasie właśnie obrzędów wystawić tą nogę, a teraz jest ciężko znaleźć. Tak mi się wydaje, wcześniej, kiedy pamiętam jeszcze tam z dzieciństwa, nie? To każdy, kto tam był poproszony, a teraz raczej ciężko. Potem były dyskusje na temat tego, że powinny zasiąść też kobiety. Pamiętam, jak na Rennwegu wywołało to dyskusję. No i w wielu kościołach się w ogóle odchodzi przecież od tego zwyczaju. Zupełnie.
A? Myślisz? A to za sprawą wirusa? No to nie było 2 lata, to rzeczywiście, no ale teraz chyba będzie już.
W austriackim kościele się nie spotkałam, ale ciekawe.
Ale zobacz, austriacki kościół, na chwilę przy nim przystańmy. Przecież tam jest tyle służby. Mówi się o służbie i się robi tą służbę. Sama widzicie, jak to jest. Pomagacie setkom ludzi, tysiącom ludzi. Mówisz sama przed audycją, że Ukraińcom bardzo Austria pomogła teraz. Więc ten duch służby jest w tym kościele. Co jak co, ale to jest. Może nie ma adoracji, może nie ma sakramentów, może, ale duch służby i ten gest bardzo czytelny, no, jak najbardziej pasował Austriakom.
No tak, nie wiem, może w Stefansdomie tam jest, może Stanisław wie lepiej, ale tutaj w moim kościele się z tym nie spotkałam. Służba na pewno jest i to jest, no takie organizowanie, to jest ważna rzecz, no ale może to jest jednak coś innego niż taki rytuał. Może to jest za daleko, może zbyt głębokie wejście w jakiś tam dosyć, no, można powiedzieć, intymną stronę. Stanisławie, czy wiesz coś na ten temat, na temat odmywania nóg w kościele austriackim?
Powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczony tym pytaniem, czy w ogóle jest taki obrzęd. Dlatego, że jakoś zawsze uczęszczamy do polskiego kościoła przez tyle lat. Ale to jest dobre pytanie. Może ktoś z naszych słuchaczy właśnie będzie mógł nam pomóc. To bardzo prosimy. Może przypomnę numer telefonu 0677 627 4587. Albo pisać proszę na styku @radiodroga.net, na styku @radiodroga.net, albo też na mój tutaj prywatny numer, którego nie podaję, ale Państwo prawie wszyscy znacie.
Właśnie. Więc jak się przystaniemy trochę przy tym obrzędzie samym, czytając jego treść samą, taką jak on mógł oznaczać, to jest to znak głębokiej miłości, pokory, oddania Jezusowi przez człowieka, który namaszcza te stopy. To chyba tak prościej się nie da, Magdalena, prawda? Najprościej się.
Tam jest wytłumaczenie też inne, że to jest zapowiedź śmierci. To jest zapowiedź śmierci, bo rzeczywiście tutaj u Jana kończy się Księga Znaków, zaczyna się Księga Męki Pańskiej, opisu. I to jest to jakby chyba takie przejście właśnie, zapowiedź.
Czy Maria wiedziała, co robi?
Maria doskonale wiedziała, co robi, bo to zrobiła, widać, z rozmysłem.
No ale mogła
być tylko... bardzo szeroko pisany, ale nie możemy go odłączyć od pozostałych gestów, od całości tego, co się dzieje, czego jesteśmy świadkami dzięki temu opisowi. Więc ten jeden gest bardziej chyba... Mi się on nie skojarzył właśnie z, tak spontanicznie z gestem umycia nóg, tylko właśnie bardziej poszłam w przeszłość i przypomniało mi się Mateuszowych trzech mędrców, którzy składają specyficzne dary. I tam, a propos namaszczenia, mamy mirrę w odniesieniu do zapowiedzi śmierci Chrystusa. I bardziej z tym gestem mi się to skojarzyło. I jakież było moje szalone zdziwienie, tutaj zrobię małą wycieczkę, słuchacze zapewne to wiedzą i wszyscy redaktorzy, ale ja odkryłam to dopiero dzisiaj, że cała ta perykopa jest zaprawiona goryczą. Nie tyle zapachem olejku, który jak gdzieś przeczytałam byłby nieznośny dla współczesnych ludzi, a tutaj jest taki epatowany, tylko że wszystkie imiona najważniejszych postaci Maryi i Marty mają w znaczeniu gorycz, przepełnienie goryczą. Miriam, Mirra jest zaprawiona goryczą. Ma też inne znaczenia, ale jedno z ważniejszych wyjaśnień tego imienia jest właśnie taka etymologia. Podobnie Marta jest zaprawiona goryczą, ale to też znaczy mocna, zdecydowana, silna. Czyli gorycz ziół, które używali później w czasie Paschy. To się chyba jakoś wszystko łączy. Nie chcę nadinterpretować oczywiście. Zatem gest Marii, już taki przedpaschalny. Ja widzę tutaj całość. Ja tu składam razem i posługę Marty, i posługę Marii. Gesty Marii i Marty. A nawet gest Łazarza, który siedzi przy Jezusie. On tam nic szczególnego, o nim nie mamy. Oprócz tego, że jest...
Że jest. Był jeden.
Że jest obecny, jest gospodarzem, współgospodarzem, ale to one jakby mają tutaj inicjatywę, obydwie. I to nie jest tylko zwykła służebność. To jest dużo więcej. To już się rodzi w relacji z Jezusem.
No nie, no, to jest niezwykła miłość, bo to jest chyba znak miłości. To
No Maria wychodzi z pewnego schematu też obyczajowego. Tak jak czytamy w różnych na przykład komentarzach do tego, że ona wręcz gorszy tym, co robi. No już nie wchodźmy w szczegóły dlaczego, ale zatem jest, nie boi się śmieszności, nie boi się pewnego skandalu związanego ze swoim zachowaniem, z tym gestem obmycia z włosami i tak dalej, rozpuszczonymi. A zatem jest to pokazanie, że wiara ożywia w nas właśnie słowa i gesty, których byśmy inaczej nie zrobili, nie wykonali. I ona się może zrodzić tylko właśnie w relacji z Jezusem.
No jakby to przenieść właśnie na płaszczyznę tego, co przeżywamy dzisiaj jako ludzie wierzący. Nie mamy szczęścia zasiadywać z Jezusem, no ale mamy różne okazje.
Jak to nie? Mamy.
Ale z takim, żeby go tam objąć za nogi i ucałować.
No to tak.
No ktoś powie, biedny będzie takim człowiekiem.
No właśnie, i tu jeszcze wrócę tylko do gestu umycia nóg, o którym mówiliście wcześniej Państwo, że przypomniał mi się ten gest różnie komentowany papieża Franciszka Wielki Czwartek kilka lat temu, gdy zaprosił wspólnotę muzułmańską
tak.
I im umywał nogi. Czy to było wyjście z takiego schematu, czy to już było... No właśnie, to ciekawe.
Wyjście ze schematu, myślę, było, bo do dzisiaj się o tym mówi, do dzisiaj się pamięta to papieżowi. Nie tylko pozytywnie się pamięta. Powiedzmy sobie otwarcie, że jest krytyka papieża za to, co zrobił wtedy. Że to nie tak powinno być.
Że nie porównując, tych dwóch wydarzeń, wtedy też przecież była krytyka i też o tym czytamy. Gdzieś w tle jest... Są zwolennicy i są oponenci.
No Judasz zwłaszcza, ale Judasz z innych powodów zapewne. Do niego za chwilę wrócimy. Tak, Maro, coś jeszcze chcesz, patrząc na ten pierwszy tekst, powiedzieć? Mikrofon sobie otwórz. Nie słyszymy cię. O, teraz. Nie, znowu.
No, chłopaku.
Teraz.
Teraz. Nie, jeżeli chodzi o ten sam symbol umycia nóg, to chyba wyczerpaliśmy temat. Chciałam teraz właśnie szybko znaleźć coś na temat tego, jak to się dzieje w austriackim kościele, ale niestety nie mogę. Nie mogę, bo sieć mi nie odpowiada. Trudno, następnie zobaczymy później.
Przejdźmy więc do uczty. Wiersze 2b do 3. Ewangelista tutaj... A, w ogóle tu jest tak napisane, tak jest w tym naszym komentarzu, który dostaliśmy, że to jest uczta zorganizowana dla uczczenia dawcy życia i wyrażenia mu wdzięczności za okazany cud. Czyli Łazarz został wskrzeszony, rozdział wcześniej, 11 rozdziale Ewangelii Jana, i z racji tego, że to się stało, rodzeństwo wdzięczne niezwykle wyprawia ucztę dla Jezusa i dla przyjaciół. Pytanie takie, czy nasze uczty dzisiaj mają ten charakter dziękczynny, czy nie zatraciło się to gdzieś? No chyba nie, bo akurat my, Polacy przynajmniej, lubią okazję i chcą uczcić czyjeś imieniny, czyjeś urodziny. To jest jak najbardziej okazja do tego, żeby zjeść i wypić, spotkać się w gronie takim czy innym. Chyba tutaj to nam nie grozi, chociaż nie wiem, czasy covidowe troszkę to może zrewidowały, ale nie sądzę, żeby niczo się to gdzieś tam w złą stronę ruszyło.
Jeśli mogę, mi się marzą takie biesiady, też biesiady ze słowem.
Słowem?
A tak, Boże? No tak, na przykład, ale to są. Wiem, że w wielu wspólnotach tak jest i nie wiem, czy nie słyszałam tego też w radio właśnie, w naszych radiach, że jest, a nie to dzień, że po prostu ludzie przychodzą, żeby się dobrze sobie zjeść, ale mówią, komentują sobie Ewangelię. Czy nie jest mowa o tym, że ktoś kupił nowy samochód, czy coś tam ze zdrowiem i tak dalej. Tylko właśnie komentuje się Słowo Boże. A więc jest posiłek dla duszy, dla ciała. I takie biesiady się odbywają w pewnych wspólnotach. I mi się chyba właśnie takie marzą. No bo tak właśnie było chyba w Betanii. To znaczy, myślę, że wydarzenia opisane tutaj na pierwszym planie, one przykryły, jeżeli były jakieś inne tematy, i jednak wszystko kręciło się znowu wokół Jezusa. I ponieważ działy się rzeczy nieoczywiste i gesty, i patrzono na reakcję Jezusa, myślę, że fajnie było właśnie sobie tak, tylko że no, u nas jakby tak w szerszym obyczaju nie ma takiej już. I wiadomo, po mszy też szybko uciekamy do domów.
Tak?
Tak, no.
Niesamowite.
Przecież...
No tak, wiem o co chodzi. Ale no. W Wiedniu się nie ucieka tak szybko.
A no właśnie, no więc to zależy. No.
Bo jeszcze idą na kawę, potem sobie porozmawiają, no. A nie okazanie już.
Teraz troszkę mamy problem z tym, ale...
Stasiu, dlaczego macie problem? Co się dzieje?
No na kawę nie możemy, bo tam na razie w Wiedniu jeszcze obowiązują różne przepisy. Ale ja bym chciał powrócić do tego tekstu i tak mnie zastanawia, dlaczego Pan Jezus powiedział, że ubogich będziecie zawsze mieć u siebie.
Wiersz 8, tak.
Tak, mnie zaś nie zawsze macie. Zastanawiam się właśnie, dlaczego Pan Jezus tak powiedział. Porównał siebie do tych ubogich.
Znaczy właśnie, nie, tutaj porównał siebie tak, ale powiedział, że to jest coś innego, to jest inna kategoria. Tym, że on jest tutaj na chwilę jeszcze tylko. Nie taki tutaj taką czasowość widzę, nie wiem, czy dobrze intuicyjnie to czuję, że to jest taka czasowość. Za chwilę mnie nie będzie. Za chwilę będziecie płakać. Umrę, ukrzyżują mnie. I koniec. Cieszcie się, póki jestem, póki jeszcze tutaj z wami siedzę. Bądźcie, bo dlaczego? Wyjąłeś to z kontekstu. Kiedy powiedział to Jezus? Powiedział potem, kiedy Judasz zarzucił Marii i w ogóle całej tej historii, dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów,
tak,
a pieniędzy nie rozdano ubogim. I w tym kontekście trzeba czytać odpowiedź Jezusa. Ubogim będziecie pomagać, do końca życia będzie, ale teraz ja jestem tutaj. To jest takie ciekawe bardzo u Jezusa, rzadko, że on tak na tym pierwszym miejscu się pokazuje. Ja jestem. Zresztą często mówi, ja jestem. Za chwilę w Ogrodzie Oliwnym powie, ja jestem. W wszyscy upadną, ci, którzy będą chcieli go aresztować. Tutaj ja jestem i teraz, no, tak by chciał nam, ludziom, przytomnić, ja tu jestem najważniejszy, nie wasza pomoc nawet, nie wasz caritas, nie wasze heroiczne uczynki, czy tysiączne wkłady pieniężne na misję, czy na cokolwiek, czy na uchodźców, tylko właśnie ja. Ciekawe, można to przegapić i przespać.
Nie wiem, czy tu właśnie chodzi o czasowość, bo nie sięgam nie umiem przeczytać tekstu oryginalnego. Tam czasów nie ma. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie była to zwykła filantropia. Że Augustyna, powiemy, z Augustynem Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na swoim. Może on tutaj pokazuje właśnie tą główną jakby to powiedzieć, że jest główną osobą w naszym życiu. Ubóstwo, oczywiście nie chodzi tylko o ubóstwo materialne, ale wszelkie ubóstwo, bo my w tej Ewangelii widzimy, że ludzie są tam ubodzy na różny sposób. Są ludzie ubodzy w wiarę, ludzie, no właśnie tak jak słynny Judasz, czy też inni, którzy burzyli się na to.
Tak się burzą ludzie na to, że Kościół jakiś trochę tam coś złotego ma, czy jakiś duży jest, czy jakiś wielki. No też, no jest krytyka. Ileż przedszkoli można by zbudować? Przecież 3 kilometry dalej jest Kościół. Po co budują teraz nowy? Przecież dzisiaj już coraz mniej tych nowych kościołów powstaje. To inna sprawa. Ale były, nie? Pamiętacie takie krytyki? Przecież Kościół tu jest 3 kilometry stąd. Po co tutaj nowy? Ile żłobków powstało z tego powodu? Za te pieniądze. Ile Kościół mógłby wybudować dobrego, a tu Kościół buduje. No masz ci los.
No, święty Franciszek też mówił, że ubóstwo ubóstwem, ale dla Pana Boga to co najważniejsze, to co najbogatsze. Mhm. Dlatego, no tak, mamy tutaj właśnie tą różnicę. To, że mamy tych ubogich i oni będą i zawsze możemy być tymi dobrymi. Nie, tak jak Austriacy mówią, oni tak chętnie dają, ale to boskie, czy też właśnie to sakrum gdzieś ucieka. Bo ważniejsze są, zaczyna się robić to, że się organizuje, to, że wszyscy się tam zbierają, nie, wszyscy fajnie, ale brakuje tego, co jest najważniejsze. Dlatego Jezus o tym przypomina też, nie?
Ale tak słusznie, tu jeszcze padło to przypomnienie, że to jest po krótkim dialogu z Judaszem, tam chodziło o pieniądze, więc to nie jest... Teraz też są te dyskusje, tak, że dajecie pieniądze i kupujecie sobie święty spokój, sumienia. A cóż to znaczy?
Ten spokój sumienia cóż znaczy?
No te właśnie, to są też takie dalszowe czasem słowniki. W naszej dyskusji publicznej, jeśli chodzi tutaj o pomoc na przykład w tej chwili, padło takie pytanie.
Aha, to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć.
Każdy niech sobie odpowie, tak. Czy to wystarczy?
Czy to, że ja dam, wpłacę kontem przelewem 300 zł, czy to wystarczy? No dobrze, no. Czy ja pójdę na dworzec i wezmę na 2 noce rodzinę ukraińską, czy to wystarczy? Ale co mam? Więcej, jeszcze więcej może muszę dać.
Tu nie chodzi o ilość.
No właśnie. Tak samo jak tutaj, na tej uczcie dzisiejszej, na której jesteśmy. No zostawmy słuchaczom trochę.
No tak, czy jeżeli zostawiam to na to, bo mam wtedy dobry nastrój, że zrobiłem coś dobrego, czy robię to na chwałę? Mhm.
Ona zrobiła to na chwałę. Całkowicie. Kupiła ten olejek, być może, to już przypuszczenia oczywiście, była przygotowana w ten sposób, wiedziała, że Jezus przyjdzie, no i albo poświęciła mu ten...
On sam powiedział, że ona to zachowała, strzegła tego na ten moment, tej cennej rzeczy.
Tak, musiała 300 dniówek wydać robotnika, czy kawał pieniędzy musiała mieć, no to co, naprawdę. Ale tutaj jeszcze, chyba nastrój tutaj się popsuł Judasz na nastrój tej uczty, jak to Judasz zresztą, chociaż był bardzo pragmatyczny i praktyczny i wydaje się jego pytanie bardzo rozsądne, ale widać, Jan to od razu kontruje. Mówią niektórzy, że Jan był bardzo negatywnie nastawiony do Judasza. Stąd oczywiście wszędzie, przy każdej okazji nazywał go złodziejem i przytykał mu szpilkę. Mając bowiem sakiewkę, zabierał wkładane do niej datki. Jak to możliwe, że Judasz, jeden z apostołów, okradał publicznie, może nie publicznie, bo cichu to robił, okradał apostołów. Czy to możliwe, żeby to się ukryło?
A to się dzisiaj też dzieje.
No, dzisiaj mamy więcej możliwości w zatuszowaniu naszych złodziejstw. A wtedy...
Judasz też, pamiętają Państwo, co się dzieje na ostatniej wieczerzy. Tam nie jest pokazane, że się ktoś zorientował, że on włożył rękę do misy. No, zakłamanie towarzyszy zawsze takim różnym korupcjogennym, różnym historiom.
Strzeż nas, Panie Boże, od nich.
Ale dzisiaj jest to samo. To się nic nie zmieniło. Ja bym na Judasza bym tak na wieki wieków już nie... On się stał takim abstrakcyjnym symbolem, dla którego tak wszystko zrzucamy. Przy okazji, jak dzisiaj badałam znaczenia imion, zadziwiło mnie coś a propos Judasza, co pierwszy raz w ogóle odkryłam. Judasz ma oczywiście to samo rdzeń, co Jehuda, czyli Judejczyk, i oznacza wielbić. Tylko co, nie jest dodane co. W jego imieniu nie ma co on wielbi.
Sam siebie.
Ani naród Judei, ani Jehuda, czyli Judasz, nie wiemy co wielbi. Coś wielbi, ale co?
No tak. Dobrze, no to 22:30, myślę, że to jest dobry czas, byśmy odetchnęli trochę. Pani Stasiu, prosimy o garść muzyki na dzisiejszy czas.
A ja oddaję ponownie głos do Krakowa, do księdza Macieja. Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie.
Bardzo się cieszę z tego powodu, panie Stasiu, dziękuję. Dzisiaj mamy 19 dzień marca 2022 roku, sobotę, wieczór późny, 22:36. W studio w Wiedniu Dagmara, w studio w Lubaniu Magdalena i w studio w Wiedniu drugim, innym niż to pierwsze, Stanisław. Pan Stanisław i ja tutaj w Krakowie, w Małopolsce. No i piękny księżyc dzisiaj mamy, mroźno się robi. Piękne, piękne niebo, takie czyste. Jutro będzie pewnie bardzo ciepło. Ale wtedy pewnie też było ciepło, bo rozmawiamy o uczcie u przyjaciół Jezusa w Betanii. Przyjaciół Jezusa. Sam ten tytuł już pokazuje. Łazarz tej przyjaźni tutaj w tym tekście 12:1-11, Jana 12:1-11, raczej nie, autor nie zajmuje się tą jego przyjaźnią. Marta, prawdopodobnie jej przyjaźń polega na tym, że usługuje i zarządza kuchnią i wszystkim tymi sprawami i konsumpcyjnymi, natomiast Marii najprościej nam zdefiniować tę przyjaźń przez gest niezwykły, o czym już mówiliśmy w pierwszej części audycji. Gest wykraczający poza normy obyczajowe oblania i wytarcia włosami swymi stóp Jezusa, oblania drogim narodowym olejkiem. Dom napełnił się w czasie tej uczty wonią olejku. Magdalena powiedziała, że był to niezbyt przyjemny zapach. Prawdopodobnie.
Znalazłam taką informację, że dla współczesnych ludzi byłby nieprzyjemny i szukałam kiedyś perfumów. Jest jedna firma, która właśnie według receptur biblijnych próbuje powtórzyć te zapachy biblijne, ale kosztuje krocie i zrezygnowałam, więc nadal nie wiem, jak pachnie.
A testera nie było? Testera?
Niestety nie.
Niestety nie. Wróćmy do tej charakteru dziękczynnego uczty. Mówiliśmy o tym, że to jest jakby wyrażenie Jezusowi wdzięczności za wskrzeszenie Łazarza, które świeżo miało miejsce. No i z tego powodu uczta. Dagmarko, twoje dzieci pierwszą komunię przyjmowały niejednokrotnie, znaczy po kolei każde z nich. Czy jak widzisz to? Czy jest to cały czas zwyczaj, o który możemy być spokojni, że te uczty z powodu pierwszej komunii dzieci, ale też może byliście państwo na innych ucztach weselnych na przykład, albo też ucztach pogrzebowych, które też są jakby taką próbą oddania czci i hołdu zmarłemu. Czy ten wątek jeszcze w tych ucztach dzisiaj istnieje?
To chyba zależy od rodziny. U nas świętowanie jest ważne. I kiedy się, no, kiedy wyszłam za mąż, no to zauważyłam też, że w rodzinie mojego męża świętowanie jest bardzo ważne. Zasiadanie przy stole. To świętowanie zawsze było połączone też z mszą świętą, czyli tą wcześniejszą, czy to były urodziny tam dziadków, czy jakieś tam inne, zawsze właśnie było to związane z tym, że najpierw świętujemy w kościele, a potem jest to ucztowanie. I no jest to ważne, jest to co nam też zostaje z tego, z takiego bycia razem. I teraz, no, teraz przez ostatnie 2 lata, kiedy nam to było zabrane, to człowiek zaczyna, znaczy widział, jak tego brakuje, prawda? No, bo nie dość, że nam w kościele zabroniono, że to wszystko też, te wszystkie komunie, to wszystko było takie poobcinane, takie ograniczone jakimiś czasami, no, niezbyt mądrymi też jakimiś tam komplikacjami, ale że my tego potrzebujemy po prostu jako ludzie, bo to jest taki, to świętowanie to jest czas wyrażenia tej swojej wdzięczności akurat tej osobie, czy cieszenia się z tą osobą, która świętuje, ale też właśnie na taką wymianę, też i na plotki, na jakieś tam różne historie rodzinne, nie? No to jest jednak ten czas.
A powiedz mi, jako z ciekawości zapytam, jak ty jako organizatorka główna, albo jedna z głównych organizatorek, i tych wydarzeń, tych uczt. No, czy miałaś gdzieś tam jako powód tej uczty główny i zasadniczy, właściwie od niego się wszystko zaczyna, żeby właśnie no, Chrystusowi podziękować za to, że zaszczycił twoje dziecko. No, czy tam jakośkolwiek sobie mogłaś to tłumaczyć, zaszczycił swoją obecnością, że dał się spożyć po raz pierwszy swojemu dziecku. Czy to czy jednak inne rzeczy były? U podstaw leżały. Po prostu trzeba to zrobić, albo chcemy zaprosić rodziców, rodzinę z Polski. To będzie ważne. Czy jeszcze coś innego może było?
Co się myśli? Nie, podstawa to jest właśnie to, ten sakrament. No, akurat mówię tutaj o na przykład bierzmowanie syna, nie? Ale chociaż to jest najtrudniejszy ze wszystkich sakramentów. Ale właśnie, znaczy samo świętowanie bez tego odniesienia, to nie miałoby sensu. Albo byłoby takie, no, bez jakiejś takiej, bez duszy.
No by się mieli rozejść wszyscy po mszy świętej do domów.
No to też byłoby smutno. To też byłoby smutno, bo brakuje tego, że my jako ludzie raz, że jest to duchowe, jest to odniesienie do Boga, ale my jako ludzie potrzebujemy też tego wspólnego, tego razem, nie? Także jedno i drugie jest ważne, chociaż jedno jest, dzięki temu, że mamy właśnie to święto, to, że mamy komunię świętą, czy chrzcin naszego dziecka, to dzięki temu możemy się spotkać.
Tak.
No, także... No też ludzie, którzy nie są religijni, no też się spotykają, no też prawda, no. Ale, no nie wiem, nie ma to na przykład wspominam takie najbardziej, chyba to pierwsza komunia mojej córki, kiedy w kościele, oczywiście to całe przygotowanie tam i rodzice, którzy tam z kwiatami i tak dalej, no próbują tam w tym kościele coś przygotować. I rzeczywiście, czasami zdarzało się, że tam, och, bo najważniejsze, bo trzeba tyle pieniędzy wydać na te kwiaty, nie? I tam, i takie dyskusje czasem z rodzicami, słuchajcie, ale nie to jest najważniejsze, nie? Najważniejsze są, żeby te dzieciaki wiedziały, co robią, co się dzieje w tym kościele. A to, czy tam wydamy na kwiaty, nie wiem, 100 czy 300 euro, to już jest troszeczkę mniej ważne. Mhm. Ważne, że to jest.
No ale gdzieś ten rozsądek przy wydawaniu pieniędzy powinien się włączyć.
No ale rzeczywiście, bo to chodzi, no, to jest inna sprawa, znaczy dodatkowa, że...
Coraz częściej zdarzają się, prawda, śluby, na których młodzi proszą, żeby nie kupować im kwiatów, nie dawać im kwiatów, a pieniądze, które były przeznaczone na te kwiaty, złożyć na jakiś przeznaczony przez nich cel. Charytatywny często nawet.
No można też zrobić, pocwaniakować tak, jak myśmy pocwaniakowali. Zrobiliśmy sobie ślub na święta Bożego Narodzenia i mieliśmy ozdobę jak należy. Kościół był w choinkach oświetlony.
No tak.
No, ale...
No to co, Magdaleno, rozdajemy te wszystkie dobra kościelne, żeby Judaszową linią idąc rozdajemy, żeby może za bogaci jesteśmy jeszcze. Biskupi w Austrii, pamiętam, czy w Niemczech, w tym okręgu tam, no wręcz jawnie mówią, że pałace biskupie trzeba zostawić, uciec od nich, ba, zamieszkać w kamienicy, zamieszkać w czynsz, płacąc normalnie w wieżowcu jakimś windą na siódme piętro, żeby tak jak ludzie w wieżowcu pałace sprzedać, rozdać te, nie wiem komu te pieniądze. No, nie śledziłem tak dokładnie już, ale to jest jakby trend w Kościele Zachodnim. Chyba tak ma rozgodzić się, Stasiu, też mocny dosyć.
To jest trend, który jest bardzo zdrowym trendem i nie jest tylko na Zachodzie, tylko był już w czasach komunizmu i w Czechach, w Czechosłowacji, gdzie indziej znajdziemy takie i księży robotników i niektórzy to już wszystko było i uważam, że rzeczywiście dzisiaj to, że przez tę sytuację i wiemy, że pałace biskupie i seminaria i dawno nieużywane salki katechetyczne i domy rekolekcyjne zapełniają się braćmi i siostrami z Ukrainy na taką dużą skalę, to jest jakieś nowe życie wchodzi w te rzeczy. Te rzeczy miejmy do naszej dyspozycji, owszem. Jest dużo przesady oczywiście, bo coś, co ma być piękne, godne, estetyczne, jest też minimalistyczne. Minimalizm jest największym sprzymierzeńcem liturgii. To znaczy ma być piękne, ale tylko to, co trzeba, to, co jest konieczne.
No, trzeba dużo...
Inne wykwity, narośla i wręcz powiedziałabym, że to jest pewien rodzaj rakotwórcza, taka nowotworowa tkanka, złego też często gustu. To jest przeszkodą. To jest przeszkodą w tym spotkaniu.
Jest jeszcze inna przeszkoda, wygoda. Mówiliśmy tutaj o świecach. Tak. Na przykład świece, które są dzisiaj tak zwanymi świecami.
A, myślałam, że mówimy o jakiejś innej wygodzie, o wygodzie zapadnięcia się w wygodny fotel. Biskupi na przykład, czy innej. Jako styl życia po prostu, który styl się życia przyjmuje. Tak. Ponieważ takie są możliwości i ktoś z tego korzysta. Dlatego jak najbardziej prostota życia, prostota w Kościele, tak? Prostota skupiona na osobie Chrystusa. Tylko to przyniesie owoce. Owoce prawdziwej uczty. Bo tutaj mamy dwie uczty, które się, wydaje mi się, nakładają. Tak jak mówicie, teraz sobie myślę. No pierwsza to właśnie, w czym Marta, Maria przygotowywały, zwłaszcza Marta na pewno. To było szczególne wydarzenie, więc ta uczta, bankiet był szczególny. Myślę, że Łazarz też na targ chodził i robił zakupy pod dyktando Marty, co tam przygotować. Ale Jezus chciał pokazać tę, zapowiedzieć tę ucztę już eucharystyczną może w jakiś sposób. No, i tu mamy dwie. Dlatego, jeśli nie ma tej pierwszej, nie ma tej sakramentalnej uczty, no to żadna inna, to właściwie to nie wyjdzie. Rozejdziemy się chętnie się rozejdziemy i bez żadnych większych przeżyć, doznań, bez refleksji i tak dalej. Też bywam na nudnych weselach, które przecież były poprzedzone, ale po prostu były nudne, nie, no dla mnie były nudne, nie mogłam się doczekać końca. Chciałam już wyjść, bo dla mnie to było bezowocne po prostu bycie tam. Nie wiem, różne są tego powody. Natomiast no tutaj gospodarzem był Jezus i dlatego to dla wszystkich, którzy brali w tym udział, miało jakieś znaczenie. Pozytywne, może albo trudne do zrozumienia.
Ksiądz, może ja tylko tam coś dodam od siebie. Mianowicie, jeżeli chodzi o te wszystkie salki, czy jakieś tam domy parafialne. No dobrze, jeżeli my to wszystko posprzedajemy teraz i ci księża przeniosą się na przykład gdzieś do jakichś bloków, będą w tych blokach mieszkać, A przecież nie wiemy, co będzie za 5, 10, 15 lat. Może w ogóle będzie coraz to więcej osób do kościoła uczęszczać. I co wtedy z tymi osobami? Co wtedy z zapleczem? Kto ci to odsprzeda?
No nie, no wtedy...
No już... trzeba po prostu też z głową to wszystko robić.
No, korzystać. To właśnie teraz jest szczęście, że mamy to. Możemy do tych salek, do tych wszystkich miejsc ludzi zaprosić, tak? I to jest to pozytywne. No i jest racja, ale jeżeli poza tą salką jest jeszcze wielka plebania ociekająca złotem, no to już wtedy jest trochę problem. A propos właśnie tego ociekania złotem, to chyba wczoraj czy przedwczoraj gdzieś taka prążyła wiadomość na temat no, głowy kościoła moskiewskiego. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest tak bogaty człowiek, to jest milioner, który po prostu robi biznesy.
Mm.
Tak, tak. Także tutaj a propos wojny i opowiadania się tam po jednej czy drugiej stronie, no niestety okazuje się, że to jest człowiek, który świetnie sobie radzi w biznesach. Nie? Także jeżeli to jest na chwałę Bożą, to owszem, a jeżeli nie, no to nie w tą stronę to idzie. No to... Ale mieliśmy w historii dużo takich sytuacji.
No dobrze, ale co zrobić z tymi pieniędzmi, które otrzymamy za te salki? Komu to dać? Kto to ma przywłaszczyć sobie? Proboszcz?
No właśnie, nie chodzi o to, żeby tak jednorazowo to traktować, tylko my mamy się nauczyć tak żyć, żeby nawet mając niewiele, coś tam mieć się podzielić. I nie, że nagle na gwałt wszystko oddajemy, wyprzedajemy, bo nagle tak zrozumieliśmy, tak Duch Święty nas poprowadzi. Rzeczywiście chyba nie o to chodzi. Tylko teraz przy kolejnym budowaniu kościoła, czy kolejnym czymś, róbmy to na naszą miarę, na miarę potrzeb dzisiejszych.
Niech to będzie kościół na 100 osób na przykład.
No jeżeli są kościoły, które są kościołami pustymi, do nich mało osób uczęszcza, to może skierować. No tutaj w Austrii są połączone 3-4 parafie, na przykład w Wiedniu. I są te kościoły obsługiwane. Właściwie nie znam, no jeden kościół został oddany tylko prawosławnym. Ale tak, to na razie dzięki Bogu nie są kościoły sprzedawane. To, o tym nie można powiedzieć na przykład, co się dzieje w Holandii, czy w Belgii, czy nawet w Niemczech. Także my tak jeszcze jesteśmy jakoś uprzywilejowani, że nie potrzebujemy tych kościołów sprzedawać. Jeżeli się tam oddaje, to się oddaje, ale to zawsze jest ta szansa, że można właśnie kiedyś do kościoła wrócić. Bo ja nie wierzę, że no to musiałby, nie wiem, jakiś koniec wszystkiego. Może ten trend jakoś się odwróci, zaczniemy bardziej wierzyć, bardziej ucztować, będziemy te uczty bardziej przeżywać, nie tylko żeby się pokazać.
A może na... I będąc w domowym kościele też mamy wśród tych naszych założeń coś takiego, bo świętujemy, prawda? Spotykamy się w naszych domach i jest też takie zalecenie, które mówi, żeby to część jadalna, tak? Część taka związana z tam właśnie z jakimś tam jedzeniem czegoś, czy podawaniem słodyczy, kawy i tak dalej, żeby ona nie była rozdęta. Żeby podstawą była właśnie ta uczta duchowa, czy nasza modlitwa, nasze dzielenie się. Także, bo mamy taką tendencję do tego, żeby jednak, no, jak już zasiądziemy, to już będziemy świętować, nagotujemy, napieczemy, ile się da. Ale jeżeli, też tak żeśmy w kręgu zauważyli, no, kiedy mamy to spotkanie, kiedy ta modlitwa jest bogata, to zupełnie inaczej wychodzimy z takiego spotkania. Że jednak jest ważne to, co było, to, co się działo, a nie tylko to, żeśmy tam zjedli.
Czyli dla ducha i dla ciała.
Czyli to, czym Magdalena mówiła, żeby były takie uczty właśnie. No to było coś takiego, przeżywaliśmy, przeżywacie dalej w domowym kościele. To jest i dla ciała, i dla ducha, bo jest tam ma analiza Pisma Świętego, jest tam jakieś krótka nauka na ten temat, także to wszystko gdzieś tam się łączy. I to byłoby to, żeby te uczty Jezusa miały na celu pierwszym, aczkolwiek wiemy z doświadczenia, że było to nieraz niezmiernie trudne, dlatego że tematy się tak rozlewały jeden po drugim. I takie życiowe, takie szkoła, dzieciaki, to, że to, ta część była zamiast swojej części, tylko na 1/3 czy tam trochę mniej, nieraz trwała bardzo długo, a kiedy przychodziła moment egzegezy, czy Słowa Bożego, czy dzielenia się Słowem, czy różańca, no to już tak byliśmy trochę bardziej rozklekotani, ociężali przez to jedzenie, nie? Też nie udawało nam się zawsze wyważyć, jak to zrobić.
Ale właśnie na przykład przez pandemię trochę się to zmieniło. Dlatego, że mieliśmy ograniczone to spotkania. Musieliśmy też zadbać o naszego księdza, który już jest człowiekiem starszym i musieliśmy też patrzeć, okej, jeżeli sobie usiądziemy, będziemy gadać, jeżeli jest jakieś zagrożenie, bo nie ma co, choróbsko potrafiło zaatakować nieźle, no to musimy to tak zorganizować, żeby się spotkać, ale żeby w ogóle się spotkać. I często kończyło się tak, że właśnie była tylko ta uczta duchowa tak naprawdę, czyli msza święta, wspólna modlitwa, no a potem już odważyliśmy się na jakąś tam kawę. Ale właśnie najważniejsze było, żeby się spotkać. Mhm. Także to, co najważniejsze, to, co nas łączyło, bo tak na spotkanie, na kawę, to zawsze można niby, nie? Ale to było ważne właśnie, tak, żeby była modlitwa, żeby można, no wtedy kościół mamy duży, tam gdzie akurat jesteśmy na parafii u naszego księdza, no kościół wielkości boiska, to nic się nie stanie, możemy się spotkać, możemy się pomodlić. No i to jest tak, że wtedy doceniliśmy to.
Za 5:11 na zegarze, za 4 już nawet 11. Zobaczmy jeszcze na koniec naszego spotkania do ostatnich tych wersów, dwóch, które gdzieś tam są jakby doszyte do tego dzisiejszego tekstu. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że Jezus tam przebywa. Żydzi przyszli nie tylko ze względu na Jezusa, lecz tak, żeby zobaczyć Łazarza. Widać z tego, że Łazarz swoim wskrzeszeniem, Jezus swoim wskrzeszeniem Łazarza sprawił, że odeszli Żydzi od judaizmu, a stali się wyznawcami Jezusa, wielkiego Boga, Pana, Mesjasza, który wskrzesza z martwych, a Łazarz był chodzącym tego dowodem. I oczywiście ze strony faryzeuszów spotyka go wyrok śmierci zaoczny, wydany, nie wiadomo czy wykonany, czy nie, bo tego nie wiemy. Więc taka przykra sytuacja bardzo, a jednocześnie piękna, bo właściwie każdy z nas jest uzdrowiony, każdy z nas kiedyś był wyciągnięty przez Jezusa z otchłani jakichś grzechu. No i powinniśmy być też jak on, Łazarz, znakiem dla ludzi. Chociaż dzisiaj ludzie, no nie wiem, czy czytają, czy nie, te znaki, ale być znakiem można, nawet jeśli ktoś nie przeczyta, no to trudno. Piękne chyba wezwanie dla nas, prawda? Żeby Łazarz się nie przestraszył, musiał, jakby cud, którego doznał, przyniósł mu brzemię pewne. To nie było łatwe takie znosić te przynajmniej utarczki czy nieprzyjemności ze strony faryzeuszów. A z drugiej strony miał świadomość, że stało się z nim na tyle coś wspaniałego, że no to jest coś, co wykracza poza możliwości jego zrozumienia. Wyciągnął Jezus go z śmierci, ze szponów śmierci. No nie wiem, dla mnie to jest taka zachęta do tego, żeby jednak cieszyć się tym, uważać się za wyciągniętego z grobów różnych i mówić o tym, nie kryć tego w ogóle. Nie, po co kryć? Pewne rzeczy da się powiedzieć. Co wy na to? Każdy z nas ma coś z Łazarza.
Tak, no już samo imię, może wrócę do imion, oznacza Bóg pomaga. I proszę, ciekawe jest właśnie to, że Łazarz, nie znajdujemy jego jakiegoś świadectwa.
Nic.
Mało tego, to co mnie uderza w Łazarzu i w tej uczcie, nie pada tutaj, chociaż jest to bardzo ważne wydarzenie jedno i drugie, nie pada wyznanie wiary Łazarza na przykład, tak jak Tomasza, Pan mój i Bóg mój, czy Piotra, Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie pada tutaj nic takiego. W czasie całej uczty nie słyszymy żadnego właśnie takiego, tak jak Marta, zresztą też przecież nawet jeszcze przed Piotrem, tak, wedle, gdybyśmy to mieli przyjąć chronologicznie, chociaż wiemy, że to nie jest klucz właściwy, ale to ona też pierwsza mówi, że wyznaje wiarę w Jezusa, kiedy on jeszcze nie wskrzesił Łazarza. Zatem tu jest jakby jakiś kolejny etap na drodze wiary. I to jeszcze jeden obraz mi przychodzi, a propos tego, że czasem dajemy świadectwa, czasem nie, a czasem jeszcze nie odkryliśmy, że z takiego grobu zostaliśmy wyciągnięci, czy właśnie jesteśmy wyciągani, że patrząc na tą ucztę widzę jeszcze to, co pozostawiają nam dużo, wielu artystów, malarzy przedstawiających ostatnią wieczerzę, bo szczerze mówiąc obrazu przedstawiającego Betanię, to jakieś takie naiwne rysunki widziałam, ale nie widziałam jakiegoś takiego obrazu zapisanego w dziejach historii sztuki, że ten stół, no my jesteśmy też uczestnikami, bo apostołowie siedzą tak przed nami, razem z Chrystusem w centrum i po bokach, przeważnie. I gdzieś tu jest miejsce dla nas, którzy widzimy. I tak samo chyba w tej Betanii. Ta Betania nie na darmo już w pierwszym zdaniu jest powiedziane, że to jest 6 dni przed Paschą. I to jest chyba też istotne, że to jest przygotowanie. I bez Betanii być może nie możemy lepiej zrozumieć Wieczernika i całej tej Paschy, która wydarzyła się, Paschy Chrystusa. Czyli siedząc z nimi tam przy stole, czytając ten tekst, odnajdujemy się w tej sytuacji, odnajdujemy się bliżej czy dalej Jezusa, no i właśnie odkrywamy tego Łazarza w nas, czyli że Bóg też nam pomaga.
Ale też Łazarza można odkryć w nas wtedy, kiedy nas będą chcieli prześladować. Los Jezusa, los ucznia splata się z losem mistrza. Jeśli nas będą prześladować, to też mistrza prześladowali. No to nie jest przyjemne oczywiście, ale w ogóle ta uczta jest taka trudna, bo w pewnym momencie Jezus być może, nie wiem, jeśli mówi, czy mówi to głośno, czy mówi to tylko Marii, czy blisko siedzącym przy sobie, mówi, no, że namaściła mnie na dzień pogrzebu. Tak jak u uczniów wzbudzały te słowa protest, tak być może, chociaż tego nie mamy napisane, oczywiście trzeba to cały czas mówić, być może u części uczestników tej uczty, o której dzisiaj mówimy cały czas, też był protest. Jak to? Śmierć? Ty mówisz o śmierci? Ty, mistrz wielki, ty, który wyzwoliłeś ze śmierci Łazarza przed chwilą,
Amba, jeszcze na krzyżu będą mówić, zejdź z krzyża, uratuj się.
Ale to już raczej złośliwcy i szydercy. No, tutaj, no, oczywiście będą mówić, pamiętajmy o tym, tak. Nie wiem, czy byli to ludzie dobrze życzący Jezusowi, chyba nie. Tak wołający. W każdym razie ta zapowiedź śmierci też jest dla mnie takim powodem, na koniec już powiem, szczerości wielkiej Jezusa. Jezus szczery jest niezwykle. To jest chyba jeden z fundamentów miłości, przyjaźni między ludźmi. Szczerość. Jak z nią dzisiaj? Powiedzcie, mówcie za mną od razu. Ja kończę, wy mówcie od razu za mną. Szczerość. Tak troszkę się... Dagmara jest specjalistką od pandemii. Czy ta pandemia nas trochę nie schowała w takich swoich światach? No wyszczerzyła nas. Właśnie i my tak nie bardzo chcemy być szczerzy, bo to nasza sprawa, co myślimy.
Jak jesteśmy, to trochę tak nas ten, znaczy, no można dostać po uszach za posiadanie własnego zdania. To też. Ale szczerość może być, bo szczerość, tak się mówi, nie? Szczerość bez takiej jakiejś miłości potrafi być bardzo, no zła, niedobra. Nie? Bo,
tak.
No, też jestem specjalistką od tego, że Czasem mówię, bez ogródek, nie zastanawiając się, czy to nie zrani. Lepsza prawda niż jakieś obwijanie w bawełnę. Ale czasami trzeba trochę tak powijać, żeby tak lepiej było przyjąć jakąś tam...
Lecz cóż, to jest prawda właśnie, bo myślę, że bardziej niż szczerość chodzi tutaj o prawdę, że jest był prawdą, był prawdziwy. I też z tym wiąże się pewna dyskrecja mesjańska, bo jednak on mówi jeszcze to już na ostatniej prostej.
Ale przecież apostołowie nie chcieli przyjąć tego, bo Pan Jezus nie raz mówi o tym, że będzie, że umrze i tak dalej, że będzie cierpiał, ale oni jakoś tak nie, oni tego nie kapowali zupełnie. I myślę, że tutaj przy tej uczcie mogło być podobnie, że może gdzieś tam...
Czyli myślisz, że byli nieszczerzy?
Czy nieszczerzy? Nie. Oni, no jak, no tutaj, kto tutaj rozmawia o śmierci, jak Jezus jest taki wspaniały, przed chwilą kogoś przywrócił
Superman,
do...
Superman, jak może nas zostawić? No. Jak może umrzeć Superman?
Nie, no w ogóle jak?
A jak umrze, no to już szybko wróci, dlatego myślenie, że jeszcze za ich życia powróci.
Tak, tak, nawet
pozwolę. Uczniowie takie mieli.
Uczniowie pierwsi, tak.
Ale na tej uczcie wszystko ma właśnie, tak jak już wspominaliśmy na początku, wszystko ma swoje miejsce i każdy ma swoją rolę. Pamiętam wcześniej na przykład Marta to tam narzekała, że ona tutaj zasuwa, a Maria siedzi. Nie, to było przy wcześniejszym spotkaniu. A tutaj ona jest tą, która służy i nie ma marudzenia. A Łazarz jest jednym z zasiadających, czyli ma też tą swoją rolę. Wszystko jest poukładane elegancko, tak jak powinno być. I ten Judasz, który już tam, tutaj już widzimy, że to...
Czy
już
poukładane tam... poza tym szalonym czynem Marii, który raczej się nie mieścił w kategoriach ówczesnych.
No, się nie mieścił, no. Że ona mogła mieć z tego powodu duże kłopoty.
Nie wiem, czy kłopoty. Może dziwaczką ją nazwali, może jakąś wariatką. Nie wiadomo. Ale on...
Ale Jezus mówi, zostaw ją. Jak powiedział to do Judasza, to myślę, że innym też poszło w pięty. Bo inni też myśleli o niej źle. Być może.
Tak, z różnych powodów. Dlatego, że za dużo kasy wydała na ten olejek, że niepotrzebnie aż tyle, że po co tymi włosami mogła ręcznikiem otrzeć i tak dalej, dziesiątki mogło być ją spotkać smutnych, ale ona się, myślę, że za bardzo tym nie przejmowała.
No, poza tym to nie ich pieniądze. Zawsze wiemy lepiej, co kto powinien robić z cudzymi pieniędzmi, nie?
Przypomina mi się Ewangelia z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
Cóż, panie Stasiu, tam napisali?
No, Drzazga i Belka.
A, Drzazga i Belka. Nie, to chyba z pierwszej niedzieli to trzy kuszenia są. Ale mniejsza z tym, początek Wielkiego Postu rzeczywiście. Czyli każdy widzi Belkę, Drzazgę wokół brata, a Belki w swoim nie widzi. I Judasz nie widział Belki i to też było dla niego niezwykle obciążające. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję. Koniec uczty. Kto je o 23.07? Mało kto je. Nie sądzę, żeby na chyba za chwilę coś zjadła w kuchni.
Oj, głodna jestem.
Oj, no to idź spać szybko.
Ale to nie będzie uczta.
To nie będzie, nie, na pewno będzie krótkie, a zwięzłe pożywienie się. Tak. Bardzo dziękuję Magdaleno, Dagmaro, Stanisławie za udział w tych ucztach, bo 5 chyba ich przeszliśmy. Także nowy cykl pojawi się w maju. Zobaczyłem w kalendarz. Trzecia sobota miesiąca następnego, czyli kwietnia, to jest święto, to jest Pascha, to jest sobota.
Wielka jest sobota. Uczta, taka już wielka uczta.
No, wielka, wielka. A dopiero z majowa trzecia sobota jest 21 maja i chyba wtedy się dopiero spotkamy. Mamy 2 miesiące czasu, chyba że panie Stasiu, coś trzeba będzie jeszcze w Radiu Droga, ale wy macie tylu redaktorów, tyle audycji. Po prostu tam.
Proszę księdza, jak księdzu powiedziałem, ksiądz jest zawsze mile widziany. Rano, w południe i wieczór.
Dziękuję bardzo.
Jak anioł stróż prawie.
Kochane panie, ostatnie zdanie waszej dzisiejszej audycji.
Nikt z tej wszyscy z tej uczty wyszli odmienieni i chyba o to szło. Czy światłem przemienienia pańskiego? Pewnie nie wszyscy. Ale piękna to była uczta. Wszystkie one składają się na jakąś całość. Tam, gdzie Jezus jest panem biesiady, tam każdy może zasmakować jakiegoś zbawienia.
Tak, jakiegoś słowa, jakiegoś przemienienia, jakiegoś poczucia, że jest wieczność tutaj z nami zasiada. Ta wieczność, ona też dzisiaj mnie uderzyło, że na koniec też powiem już, wieczność jest taka, że to nie jest tylko doczesna, normalna uczta, gdzie przychodzą ludzie się najeść, nacieszyć się sobą i podziękować, że są. To jest coś więcej, niebo jakby tam się działo. Taka zapowiedź tego, co będzie, co Kościół stara się niezdarnymi może słowy o niebie powiedzieć, że to będzie jedna wielka uczta. Tak, Maro?
Ale musimy na nią zasłużyć.
Jak zaczęliśmy, jak w ogóle pojawił się temat uczty Jezusowe, to zabrzmiało to bardzo pozytywnie i bardzo, bardzo rodzinnie. Także od pierwszej do ostatniej chciało się właśnie tak, okej, jestem uczestnikiem czegoś, co było dawno, ale co jest teraz aktualne i to jest fajne tym wszystkim. I że ponieważ lubimy świętować, ponieważ to jest tam część naszego jakiegoś tam funkcjonowania jako ludzi. Dlatego jest to piękne, że właśnie możemy w tym uczestniczyć cały czas. I my, i nasi rodzice wcześniej, i cały czas uczestniczymy w tym, właśnie w tych ucztach, które prowadzą do nieba.
No, daj Boże. Ale Panie Stasiu, to jest cała osobna, odrębna audycja na Pana tutaj wątpliwość wyrażoną, że musimy zasłużyć na to. No tak, ale już nas ktoś wykupił, już bramy otwarte. Poszły konie po betonie, że tak się wyrażę, Panie Stasiu. Droga, niebo jest otwarte dla Pana.
Oczywiście, ale jeżeli dobrze skonsumujemy tą ucztę.
Takie są historie. Dobrze, czyli uważnie, jak to mama mówi moja, przeżuwaj kawałeczek po kawałeczku. Tak? Dobrze. I chyba tak robiliśmy, bo każda uczta zajęła nam przynajmniej godzinę. Przepraszamy za gadulstwo, kochanych słuchaczy, ale mam nadzieję, że było to strawne gadulstwo. Pozdrawiamy najserdeczniej. Ja z Krakowa, Dagmara z Wiednia, Magdalena z Lubania i Stasiu z Wiednia, z któregoś tam becyrku.
23. Ostatnia dzielnica Wiednia. Więcej już nie ma.
Bardzo dziękuję, Stasiu, za miejsce i rzeczywiście zgłoszę się
na noc. Proszę księdza, bardzo prosimy o błogosławieństwo na noc, na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, na jutrzejszą ucztę.
Oby to było. Właśnie tak, żeby to nam weszło do głowy, nam słuchaczom. Msza jest ucztą. Nic prościej się nie da powiedzieć, a my przyjmijmy błogosławieństwo. Niech te spotkania z ludźmi przynoszą właśnie odmianę, przemianę naszego najpierw myślenia, potem ich, żebyśmy mieli się przy stole ładnie spotykać, ładnie z szacunkiem do siebie odnosić, żebyśmy mieli się słuchać i modlić za tych, z którymi na ucztach tych codziennych, tych śniadaniach, obiadach, w domowych zasiadamy. Pan z wami
i z duchem twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.